Dzień dobry, proszę Państwa. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Opowiadam se, czyli opowiadam o Szwecji. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o rzeczach, których straszliwie brakuje mi w Szwecji. Bardzo Wam dziękuję za odzew i za tę słuchalność, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Jestem super ciekawa Waszych komentarzy, tak samo jak będę ciekawa Waszych komentarzy po tym odcinku, w którym z kolei będę Wam opowiadać o rzeczach trochę odwrotnych, czyli rzeczy, do których chyba nie przyzwyczaiłabym się, gdybym przeprowadziła się z powrotem do Polski. I tak jak wspomniałam, w poprzednim odcinku opowiadałam Wam o rzeczach, których bardzo, bardzo brakuje mi w Szwecji w stosunku do Polski. I przyznam szczerze, że bardzo się bałam, że wyszło hejtersko, bo rzeczywiście, no cóż, byłam powodowana frustracją, co tu dużo mówić. Więc bardzo się cieszę, że dostałam komentarze od Was, że było po prostu okej. A w tym kontekście nie ukrywam, że szczególnie cenne są dla mnie komentarze od innych Polek, które również mieszkają w Szwecji. I to takich, które są tutaj o wiele dłużej niż ja, które mówiły, że wyszło spoko i to pomimo tego, że w wielu aspektach mają zupełnie inne spostrzeżenia niż ja. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Być może wśród słuchaczy poprzedniego odcinka są też tacy, którym przez myśl przemknęło to, co pojawia się w bardzo wielu wątkach na grupach polonijnych, czyli skoro ci tak źle w na przykład Szwecji, to po co tu siedzisz i wypierdolaj do Polski. Mam nadzieję, że w tych wątpliwości nie muszę rozwiewać w swojej tutaj audycji i wierzę, że wiecie podobnie jak ja, że nic na świecie nie jest czarno-białe, poza oczywiście moimi psami rasy Border Collie. Niemniej muszę Wam przyznać, że wkurzanie się na rzeczy szwedzkie to jest zupełnie co innego niż wkurzanie się na rzeczy polskie, przyznaję. W Polsce wkurzało mnie naprawdę bardzo wiele rzeczy, ale żadna nie na tyle, żeby rozważać wyprowadzkę w taki aktywny sposób. Mimo wszystko w Sopocie mieszkało mi się bardzo dobrze i myślę, że to wciąż pozostaje to takim moim absolutnie ukochanym miejscem na świecie. Więc to po pierwsze. Po drugie, tak jak już wspomniałam wcześniej, nic nie jest czarno-białe, więc taka pierwsza wyprowadzka z Polski zwłaszcza byłaby no, zerową gwarancją, że poprawię swój byt, bo nawet przecież gdybym miała się wyprowadzić, bo na przykład wkurzały mnie rzeczy ABC, no to mogłoby się okazać, że w kraju, do którego się wyprowadziłam, znajdą się aspekty DEF, które są równie wkurzające albo bardziej wkurzające, tylko są po prostu inne. I wtedy byłabym śliwką wpadniętą w kompot, albo deszczem pod rynną, albo też babą, która ma placek. Jakiś czas, słuchajcie, przeczytałam myśl na temat emigracji, która jest podobno cytatem z jakiejś książki i no tak gadam ciągle, że nie wiem, co to za książka, bo do dzisiaj nie znalazłam mi źródła, ale myślę, że to jest po prostu już czas, żeby podjąć aktywne poszukiwania, które wierzę, że mogą się zakończyć pomyślnie, bo nie wiem, skąd jest ten cytat, a ta myśl rezonuje we mnie naprawdę bardzo mocno. Mianowicie, że emigracja to jest droga w jedną stronę. I zgadzam się w 100% z tą myślą, bo nawet jeżeli się wróci do kraju, to to naprawdę już nie jest ten sam kraj, nie byłby dla tej osoby, która się wyprowadziła. Rzeczy doświadczonych na obczyźnie się po prostu nie odzobaczy i nie oddoświadczy i zapewniam, że jest to zupełnie odmienne doświadczenie od tego, co się ma, jeżeli się po prostu podróżuje. Nawet jeżeli to jest podróż na, nie wiem, 3 tygodnie, albo na 2 miesiące, albo nawet na 4 miesiące, ale wciąż jest ten element tego, że jest to po prostu tylko podróż. To są zupełnie inne problemy, z którymi taka osoba się spotyka. W przeprowadzce no nie ma już tego elementu tymczasowości. Nie ma takiego doświadczania, powiedziałabym, zachłystowego. No i przede wszystkim nie ma tej świadomości, że dom jest gdzie indziej i nie ma też załatwiania różnych formalności, które są czasami prawdziwym wrzodem na dupie. No dobrze, jak to było ze mną? Z perspektywy czasu stwierdzam, że bardzo zabawnie i myślę, że również bardzo typowo. Pierwsze tygodnie, może nawet miesiące w Szwecji, to był taki wręcz wakacyjny zachwyt nad nowym miejscem zamieszkania i bardzo chciałam wtedy archiwizować albo dzielić się takimi wszystkimi moimi nowościowymi spostrzeżeniami i przyznam, że bardzo żałuję, że wtedy również dopadł mnie syndrom oszusta, który mi podszeptywał, że o, ja przecież jeszcze nic nie wiem o tym miejscu, że jak zacznę opowiadać, to może wprowadzę ludzi w błąd, albo że ich zanudzę, bo będę opowiadać o jakichś takich totalnie oczywistych rzeczach, które wszyscy wiedzą, którzy na przykład odwiedzili Szwecję na 5 dni, tak jak wówczas ja. No i żałuję, szkoda, bo naprawdę wtedy obserwowałam rzeczy bardzo intensywnie i też myślę, że bardzo wiele takich aspektów, które już teraz są dla mnie takie zwykłe i codzienne, wtedy rzeczywiście byłyby nie tylko zauważone, lecz także dogłębnie opisane. No ale cóż, lepiej późno niż wcale, więc nagrywam ten podcast teraz, kiedy już wielu rzeczy na świeżo nie mam. Pamiętam także, że wtedy, kiedy byłam tutaj świeżakiem, to mój szanowny małżonek mówił mi czasami coś o Szwecji, co nie byłoby najmniej pozytywne, a ja wtedy, słuchajcie, uważałam, że on ma problemy pierwszego świata i że najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jest gdzie indziej na świecie. Spoiler, 2 lata później jestem naczelną narzekaczką na Szwecję w tym domu. Mój mąż jednakowoż znosił mój entuzjazm z bardzo dużą tolerancją i z szacunkiem. Naprawdę bardzo dał mi się nacieszyć tymi nowościami i nie kazał mi się wyprowadzać do piwnicy. Stwierdzam po czasie, że to jest wielka rzecz, bo myślę, że ja na jego miejscu bym się wkurzyła. Niemniej około chyba 3 tygodnie po mojej przeprowadzce tutaj, pewnego pięknego popołudnia rozpakował pakunek z księgarni internetowej i wręczył mi książkę, a był to reportaż o Szwecji pod tytułem Sweden's Dark Soul, czyli jak to się przetłumaczy, ciemna dusza Szwecji. No i cóż, śmiałam się wtedy bardzo, bo wiedziałam, że to taki przejaw jego sceptycyzmu wobec mojego entuzjazmu, zresztą uważam, że bardzo słodki. W trakcie czytania tej książki śmiałam się już mniej, a 2 lata, kilka ważnych książek i wiele znamiennych doświadczeń później nie śmieję się już w ogóle. No dobrze, ale gdybyśmy hipotetycznie mieli się wyprowadzić do Polski, to są takie kwestie, których kiedyś w Polsce w ogóle nie zauważałam albo nie zdawałam sobie sprawy z ich skali. I na pewno nie przeszkadzały mi one na tyle, żebym miała rozważać wówczas wyprowadzenie się z kraju z ich powodu, a niestety są jednocześnie takimi, które zdecydowanie powstrzymują mnie przed tym, żeby w ogóle rozważać na serio powrót do Polski. Więc cóż, to jest moja lista rzeczy, do których prawdopodobnie nie przyzwyczaiłabym się i nawet nie chciałabym się przyzwyczaić z powrotem w Polsce. Rzeczy tych jest 5. Pierwsza i chyba dla mnie taka najbardziej paląca wówczas, to jest kultura psiarzy. Gdy mieszkałam jeszcze w Polsce, to nigdy nie uważałam tego za jakiś taki strasznie palący problem. No i owszem, to było bardzo wkurzające, że ludzie nie pilnują swoich psów, że puszczają je do obcych psów na smyczy, że jest dużo agresywnych psów na osiedlach i tak dalej. Nigdy natomiast nie przyszło mi do głowy, że gdzieś może być tak diametralnie inaczej i też nigdy nie było to dla mnie aż tak dużym kłopotem, bo wówczas miałam psy, którym to specjalnie po prostu nie przeszkadzało. No ale wszystko zmieniło się nawet nie jeszcze wtedy, kiedy w moim życiu pojawił się dzik, tylko wtedy, kiedy on dojrzał i wtedy, kiedy się okazało, że trafiłam tym razem na psa, który no niekoniecznie uwielbia inne psy płci męskiej. I od tej pory naprawdę szalenie doceniam luksus, wręcz po prostu warunki szklarniowe, które mam w Sztokholmie. Tutaj ludzie naprawdę pilnują swoich psów. Powiedziałabym również, że nie ma ludzi, którzy mają psa z przypadku, bo na przykład tak jak w Polsce, w ich domu zawsze był pies, albo dlatego, że nie wiem, już zbudowali dom, spłodzili syna i posadzili drzewo, więc teraz pora, żeby kupić psa. Powiedziałabym, że no, decyzja o posiadaniu psa jest tutaj decyzją bardzo przemyślaną i ludzie zdają sobie sprawę z tego, że pies to jest duży obowiązek i duże życiowe zmiany. Zresztą tym większe, że Szwecja ma no idiotyczny z mojej perspektywy przepis o na przykład niezostawianiu psów w domu samych na więcej niż 4 godziny, co zresztą rodzi poważne patologie, ale to jest temat na inny odcinek. Przez ponad 2 lata miałam może 5 sytuacji, kiedy na przykład do mojego psa podbiegł jakiś inny pies, plus jedną, gdy właściciel chciał się dać przyciągnąć do mnie ze swoim psem, swojemu psu na smyczy i jedną, kiedy właściciel z puszczonym psem chciał temu psu pozwolić podbiec do mojego, ale ja wtedy zaprotestowałam. I we wszystkich tych sytuacjach podbiegaczy, poza jedną, to były totalne przypadki. To znaczy na przykład ktoś nie zauważył, że ja jestem w danym miejscu ze swoim psem i nie zdążył tego swojego psa odwołać i zawsze ci właściciele lecieli po te swoje psy, zawsze je zabierali i zawsze bardzo przepraszali. Mam takie wrażenie w ogóle, że tu, gdzie ja mieszkam, pozwolenie swojemu psu na takie beztroskie podbiegnięcie do innego psa byłoby straszliwym faux pas, porównywalnym do na przykład podejścia do kogoś na przystanku autobusowym i popchnięcia go. Psy albo chodzą na smyczach, albo są totalnie odwoływalne, albo w ogóle się nie interesują innymi psami w pobliżu. Gdyby w ogóle nie dzik, to myślę, że bym tego nie rozumiała i bardzo możliwe, że to ja bym odstawała z tego społeczeństwa, bo na przykład mój starszy pies Smok uwielbia inne psy i niestety bardzo często staje się skałą, gdy widzi innego psa, bo chciałby do niego podejść i się z nim bawić. Jako że Smok nie wchodzi w absolutnie żadne konflikty, i w razie, jeżeli drugi pies mu powie, że sobie nie życzy kontaktu, to on absolutnie się wycofuje z konfrontacji, to jest taki pies dyplomata, no to w Polsce to właśnie Smok bywał psem, który podbiegał do jakiegoś innego psa, bo to po prostu było totalnie niegroźne i z mojej perspektywy również nie było to aż takim kulturowym faux pas, jakim jest tutaj. No ale z dzikiem jest zgoła inaczej. W Polsce jest z tym bardzo źle. W kwietniu, jak pojechałam do Polski chyba na 5 albo na 6 dni, to miałam 5 podbiegaczy, w tym jednego psa, który no zupełnie był puszczony w ogóle poza kontrolą, poza zasięgiem wzroku właściciela. Spotkałam w lesie faceta z dwoma psami, dużymi psami, które nagle się wyłoniły po prostu zza horyzontu i przybiegły do mnie z moim psem. Facet w ogóle był straszny i ja poprosiłam go bardzo kulturalnie, żeby odwołał swoje psy, a on, słuchajcie, w lesie po prostu, gdzie nie było nikogo innego, stanął po prostu naprzeciwko mnie, żeby pokazać jeszcze, kurde, atawistycznie, wiecie, swój atut fizyczny, jakim po prostu jest to, że był ode mnie dużo większy, i zaczął takim bardzo olewczym głosem mi mówić, że on tych psów nie odwoła i że co ja się w ogóle tutaj buntuję przed tym. Spotkałam również na przykład faceta, który jechał, słuchajcie, jakimś jeepem po lesie z psem przed autem biegnącym i ten pies się rzucił na mojego psa, który spacerował sobie ścieżką. No, długo by gadać. Pewnie wiecie, jak to jest, jeżeli też macie psy w Polsce. Ludzie naprawdę nie panują nad swoimi psami, mają też jakieś bardzo dziwne i szkodliwe przekonanie, że psy się muszą przywitać, że psy na przykład mogą wychowywać inne psy, bo na przykład jeżeli mój pies się rzuci na jakiegoś psa, który podbiegł, to właściciel na przykład czasami powie, że no bardzo dobrze, że mu pokazał na przykład, tak jakby mój pies miał wychowywać psa kogoś innego. Na szczęście to się nigdy nie zdarzyło akurat, jeżeli chodzi o dzika ani smoka. Zdarzało się to z Rastusią, która no była taką pieniaczką trochę i ona na przykład no nie robiła sobie za bardzo, nie przeżywała takich sytuacji, więc to też było jeszcze w miarę git. No ale w Polsce jest rzeczywiście bardzo, bardzo źle z tym. Tutaj psy mam wrażenie, że są trochę jak ludzie, to znaczy nie podchodzą do innych i ich nie zaczepiają. Sama jestem w sumie ciekawa, ile w tym jest takiego świadomego, konsekwentnego treningu tych psów, a na ile wynika to z tego, że po prostu psy serio się upodabniają do ludzi. I z tego miejsca płynnie możemy przejść do kolejnego punktu, czyli punktu numer 2, którym jest agresywność i ofensywność nieznajomych sobie ludzi. Gdy ktoś mnie pyta, jaka jest dla mnie główna taka pierwsza intuicyjna różnica pomiędzy życiem w Polsce i w Szwecji, to odpowiadam, że w Szwecji żyje się spokojniej i jest więcej przestrzeni. Możecie być tym nieco zdziwieni, bo przecież mieszkam po pierwsze prawie w centrum miasta, po drugie w stolicy kraju, po trzecie w kraju, w którym, jak na pewno wiecie, jest bardzo wysoka przestępczość związana z gangami. Są wybuchy bomb, strzelaniny i tak dalej. Niemniej, jakkolwiek to brzmi, to powyższe mnie w ogóle nie dotyczą i w sumie całe szczęście, bo gdyby na przykład bomba wybuchła w którymś z budynków tutaj u mnie, to ze względu na ustawienie budynków wobec siebie to po prostu wyjebałoby okna u wszystkich. Natomiast to, że na przykład sąsiad ma do ciebie jakiś problem, że musisz się kłócić z właścicielem właśnie agresywnego podbiegacza idąc na spacer z psem, że nie możesz spokojnie zrobić zakupów w warzywniaku, bo ktoś robi jakąś aferę, to dotyczyłoby mnie bardzo. I oczywiście teraz wyolbrzymiam, bo to się no, nie zdarza przecież w Polsce za każdym wyjściem z domu, ale nawet wyjazd na 3 tygodnie do Polski bardzo mi przypomniał, jak w ogóle randomowi ludzie są wobec siebie nieprzyjemni, pasywno-agresywni i po prostu wyjątkowo ofensywni. Nie jest to jakaś niespotykana przecież albo dziwna sytuacja w Polsce, że ktoś coś do ciebie burknie, że cię upomni, że coś wyartykułuje, że coś mu się nie podoba w swoim zachowaniu albo nawet w swoim wyglądzie. No i w ostatnim roku, jak byłam w Polsce, to na przykład zostałam 2 razy w 2 różnych placówkach niesłusznie upomniana, że wpycham się w kolejkę. Raz to było do lekarza, drugi raz do weterynarza, gdy się oczywiście nie wpychałam w żadną kolejkę, tylko po prostu miałam termin umówiony na jakąś tam godzinę. Jakaś kobieta w ogóle darła się na mnie przez okno, że mam nie parkować w tym miejscu, w którym zaparkowałam, bo za ileś tam godzin przyjedzie jej rodzina i będzie chciała tutaj zaparkować i zawsze tu parkuje. Byłam też świadkiem sytuacji na imprezie rowerowej, że jakiś facet chciał stanąć przy bandzie i akurat w tym miejscu jakiś inny facet oparł swój rower i zamiast ten facet mógł powiedzieć mu normalnie, że ej, czy mógłbyś przestawić swój rower, to coś tam do niego burknął bardzo ofensywnie. I wywiązała się taka pasywno-agresywna poburkiwanka wzajemnie. I powiem wam, że byłam tym naprawdę wewnętrznie wstrząśnięta, bo to są takie sytuacje, które tutaj są nie do pomyślenia. I możecie oczywiście powiedzieć, że Szwedzi to jest skrajność w drugą stronę, bo oni nie nawiązują ze sobą kontaktu wzajemnie. I choćby nie wiem, co się działo, to ci nic nie powiedzą, że coś im się nie podoba i tak dalej. A w ogóle to są fałszywi i uśmiechają się do siebie i do ciebie i ciumkają nawet wtedy, kiedy się nienawidzą. Na to jest nawet w języku szwedzkim określenie, bo Szwedzi są conflict red, czyli są boją się konfliktów. To jest bardzo dobre określenie, bo rzeczywiście tak jest, że raczej nikt ci nie powie w twarz o tym, co o tobie myśli, nawet jeżeli to jest bardzo złe i raczej będzie to takie bardzo pasywno-agresywne unikanie i takie wykluczenie narastające i tak dalej. Ale wiecie co? Przy takich bardzo powierzchownych kontaktach, przypadkowych spotkaniach, jak na przykład stanie w kolejce w sklepie, podróż metrem, kupowanie spodni w butiku, to ja zdecydowanie wolę takie podejście. No, bo umówmy się, nie potrzeba mi nic więcej poza możliwością załatwienia swoich spraw w spokoju, a to przecież właśnie tutaj dostaję. I jakby po co mi ta szczerość, nie? Zupełnie mnie nie obchodzi, co o mnie myślą przypadkowe spotkane osoby, których nigdy więcej już w życiu nie spotkam. No a niestety podczas ostatnich wizyt w Polsce wielokrotnie mnie zaskakiwało to, że ludzie zdają się bardzo zestresowani i bardzo to na sobie wzajemnie wyładowują. Widać to na przykład, a może przede wszystkim na ulicach. I to jest trzeci z moich punktów. Czyli kultura jazdy. I to jest tak, że ja zawsze wiedziałam, że w Polsce na drogach jest źle, bo myślę, że wszyscy to doskonale wiedzą, ale też nigdy nie miałam tak znamiennego porównania, jakie mam, odkąd mieszkam w Szwecji. I tak jak wspominałam w poprzednim odcinku podcastu, w Trójmieście jeździłam samochodem bardzo dużo, bardzo często i również bardzo chętnie. I jeździłam też, muszę powiedzieć, raczej szybko. Może nie w taki sposób, że na pałę zawsze i wszędzie, ale na przykład na obwodnicy Trójmiasta czy na autostradzie to widziano mnie raczej na lewym pasie niż na prawym. Doświadczałam oczywiście trochę chamstwa na drogach, ale też nie wydawało mi się, żeby było jakoś ekstremalnie źle. Raczej było, po prostu było. Widziałam oczywiście stłuczki, wypadki, ale też myślałam, że wszędzie tak jest. Potem się przekonałam dopiero, że wcale nie. I weźcie pod uwagę, że ja przecież mieszkam, w stolicy. Muszę przyznać, że mój styl jazdy samochodem zmienił się diametralnie w momencie wyjechania z promu w Karlskronie podczas przeprowadzki. Wtedy głównie dlatego, że Skoda była naprawdę załadowana po sam dach i jak zapakowałam ją i ruszałam z Sopotu, to trochę się bałam, czy ona w ogóle ruszy z miejsca. Ale też dlatego, że słyszałam już legendy o wysokości skandynawskich mandatów. Później dlatego, że oczywiście poza mandatami, że diametralnie niestety wzrósł mój poziom lęku, jeżeli chodzi o ewentualne rozwalanie samochodu. I w Polsce na przykład, gdy odpadła mi znienacka klapa od silnika, to dosłownie w 15 minut znalazłam mechanika kilkaset metrów od miejsca zdarzenia i tenże mechanik naprawił mi tę klapę chyba za, 16 zł albo 18, aż mi było głupio. A tutaj pewnie w takiej sytuacji byłoby tak, że po pierwsze mogłabym się umówić pewnie za tydzień, po drugie nie wiadomo jak bym miała tam dotrzeć z tą klapą, bo pewnie byłoby to gdzieś poza miastem, a po trzecie pewnie bym zapłaciła milion, bo usługi tutaj kosztują generalnie milion. Tutaj ludzie jeżdżą też zdecydowanie inaczej niż w Polsce. Zdarzają się oczywiście chamy, gdzie się nie zdarzają, ale co ciekawe, przez 2 lata nie widziałam żadnego tak zwanego szeryfa i wygląda na to, że szeryfostwo jest typowe niestety dla naszych rodaków. Też wydaje mi się, że ludzie zasadniczo przestrzegają tutaj przepisów. Dosyć często widzę ludzi przekraczających prędkość i to nawet dosyć znacznie, ale to nie jest taka skala jak w Polsce i zdarza się przede wszystkim na szerokich drogach szybkiego ruchu, a nie na przykład w mieście. W Polsce, w Gdańsku zostałam na przykład dosyć niedawno otrąbiona za to, że przy ograniczeniu 30 jechałam chyba 35, po czym wściekła pani wyprzedziła mnie trąbiąc na podwójnej ciągłej przez przejście dla pieszych, po czym po prostu beka roku, bo spotkałyśmy się i tak na czerwonym świetle, bo stanęłam za nią. Obwodnica Trójmiasta, słuchajcie, odkąd nie mieszkam w Trójmieście, stała się dla mnie jakąś tajemnicą kulturoznawczą. Wydaje się naprawdę, że tam absolutnie codziennie jest jakaś stłuczka i jeszcze naprawdę chyba nikt się nie zreflektował, że to dlatego, że kierowcy w ogóle nie utrzymują bezpiecznej odległości pomiędzy sobą nawzajem. Nie stosują się do ograniczenia prędkości, a obwodnica jest dosyć wąska. Serio, Leo, why? Ludzie mimo wszystko wolą dalej zapierdzielać i wierzać sobie w dupę i liczyć na to, że tym razem się uda, a potem i tak stoją w korkach, które są codziennie, przez to, że tadam, ludzie zapierdalają i wjeżdżają sobie w dupę. Po prostu niesamowite socjologiczne zjawisko. Ktoś powinien jakąś pracę doktorską o tym napisać. W te wakacje w ogóle zrobiliśmy po Polsce chyba z 4000 kilometrów i za kierownicą siedziała wyłącznie ta pani, która teraz do was przemawia, bo dla mojego spokojnego szwedzkiego męża to po prostu była jak jakaś gra komputerowa, nawet z perspektywy siedzenia pasażera. Natomiast najbardziej niestety martwi mnie w tym kontekście postrzeganie pieszych w Polsce. Wspominałam już w poprzednim odcinku, że w Szwecji zasadniczo broni się słabszego i jakkolwiek to jest patologiczne w bardzo wielu szwedzkich kontekstach, tak akurat w tym uważam, że jest no jedyną rozsądną opcją. W Szwecji na przykład pieszy ma pierwszeństwo na pasach, można także przejść na czerwonym świetle i nikomu chyba nie przyszłoby do głowy, żeby wypisywać w gazetach, że na przykład pieszy wtargnął na przejście, bo każdy wie, że generalnie pieszy, no to jest jakby działalność pieszego, przechodzenie na przejściu, a kierowca ma kurde obowiązek w okolicy przejścia dla pieszych przewidywać, że taki pieszy się może tam pojawiać i nie zapieprzać na pałę. Przeczytałam ostatnio książkę Wszyscy tak jeżdżą, reportaż właśnie o polskich drogach i powiem wam, że jestem autentycznie przerażona tym, jak bardzo bezkarni są kierowcy w Polsce, którzy poturbowali albo nawet pozabijali ludzi w konsekwencji swojej nierozwagi. Ta książka jest naprawdę pełna takich przykładów, więc po prostu polecam wam to przeczytać. Jestem naprawdę głęboko przerażona i zasmucona tym, że w Polsce nawet tak naprawdę na poziomie władzy wykonawczej robi się taki victim blaming, że to ofiara wypadku, a nie sprawca zaczyna się zastanawiać, że na przykład jak to możliwe, że nie usłyszała buczącego samochodu albo nie oceniła, że ktoś jedzie bardzo szybko, zanim weszła na pasy. No i niestety z mojej perspektywy to jest jakiś po prostu dziki zachód, kraj trzeciego świata. W tym kontekście też w ogóle wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, jak przewodzi się w Polsce psy samochodem, bo niestety transportuje się w większości tak, jak gdyby się liczyło na łód szczęścia, albo jak gdyby bezpieczeństwo tego psa było najniżej na liście priorytetów. W Polsce niestety wciąż mało kto ma w samochodzie klatkę dla psa, a nawet jeżeli ma, to nie są to niestety klatki, które mają za zadanie uratować psa przy ewentualnym wypadku i też zapobiec jego ucieczce z auta w takim wypadku. Raczej takie, które w razie jakiegoś nieszczęścia po prostu skrócą temu psu cierpienie poprzez przebicie go metalowym prętem, który z takiej klatki wyjdzie. Wielu też niestety wozi psy tak po prostu wrzucone do bagażnika albo siedzące na macie na tylnych siedzeniach, nie przypięte w żaden sposób pasami. Z tego co wiem, to nawet w Polsce jest to wbrew przepisom. bo pies przecież musi być w aucie zabezpieczony i to chociaż na tyle, żeby już no, nie mówiąc o tym, żeby nie zginął, ale żeby w razie na przykład gwałtownego hamowania nie zabić impetem swojego lecącego ciała innych osób w aucie. W Szwecji praktycznie każdy ma klatkę dla psa w samochodzie i zwykle to jest klatka MIMSAFE, czyli taka jedyna, która ma crash testy, no czyli taka po prostu, która w razie wypadku nie zgniecie się i tego psa nie zabije. No a w Polsce niestety zdaje się, że wszyscy liczymy na łód szczęścia, że tym razem się nic nie stanie albo że tym razem nie zatrzyma nas policja. I z tego miejsca przechodzimy do punktu numer 4, czyli do kombinatorstwa. Pomiędzy kombinatorstwem a taką zwykłą zaradnością czasami różnica jest dosyć subtelna, dosyć płynna. Wydawało mi się kiedyś, że nazywanie kombinatorstwa cechą narodową Polaków jest bardzo dyskryminujące i bardzo nad wyraz, ale po 2 latach na emigracji stwierdzam, że kurde jednak nie, bo jest bardzo trafne. Przykłady mogłabym naprawdę mnożyć, nie będę podawać konkretnych przypadków, o których słyszę albo które spotykam, bo byłyby no, piętnowaniem konkretnych osób, a tego na pewno nie chcę tutaj robić. Podam jednak przykłady odwrotne ze swojego życia, tylko pozwólcie, że wezmę łyk herbaty, a wiecie, że ten podcast nie jest edytowany w żaden sposób, więc no, musicie słuchać, jak piję herbatę. Dziękuję, że przeżyliście to. Przykład numer 1. Gdy skrojono mi rower z piwnicy, to ubezpieczalnia w Szwecji, ubezpieczenie mieszkania dodajmy, a nie ubezpieczenie roweru, ubezpieczalnia wypłaciła mi hajs. Pomimo, że po pierwsze, nie wiedzieli, czy taki rower naprawdę istniał i czy naprawdę stał w piwnicy. Po drugie, nie dopytywali w żaden sposób, czy ten rower był zabezpieczany, wiecie, 3 łańcuchami i czy strzegł naszej piwnicy smok, o co pewnie zapytano by w Polsce. I później by jeszcze pewnie mi powiedziano, że skoro go trzymałem w piwnicy, a piwnicy nie strzegł żaden smok, to ukradziano mi go na własne życzenie. Po trzecie, chyba, jako dowód zakupu przyjęto mi fakturę po polsku i tłumaczyłam pani z ubezpieczalni przez telefon, słuchajcie, co znaczą konkretne pozycje. Po czwarte, na fakturze były wspomniane inne koła niż te, z którymi Emondzia moja nieodżałowana została zabrana, a pani zamiast odliczać procentowo udział kół z faktury, żeby mi wypłacić mniej, czego bym się spodziewała w Polsce jak najbardziej, to powiedziała, że jeżeli znajdę fakturę za tamte koła, to żebym im wysłała, bo wtedy jeszcze mi za nie zapłacą. Podejrzewam, że nie muszę tutaj dodawać jakiegoś wielkiego komentarza, bo sami doskonale wiecie, ile przestrzeni do ewentualnych przekrętów z mojej strony tutaj się znalazło, nieprawdaż? Sytuacja numer 2. Klientka w moim butiku z Dog Frisbee kupiła ode mnie całkiem sporo dysków, które wysłałam jej paczką do domu. Niestety taką paczką, która jest rzucana pod drzwi, bo poczta w Szwecji niestety jeszcze nie ogarnęło, że Szwecja 2023 to nie jest ten sam kraj, co powiedzmy 10 lat temu i wciąż zostawia paczki właśnie w taki sposób pod drzwiami. Paczka została niestety najprawdopodobniej skrojona spod jej drzwi, bo kilka dni po tym, jak dostałam info, że paczka została dostarczona na miejsce, to klientka do mnie napisała z pytaniem, czy wiem, kiedy powinny przyjść do niej dyski jej wyczekane. Więc dosyć szybko się zorientowałyśmy, że dyski się zdematerializowały. No i niewiele myśląc, no, spakowała mi takie same dyski, jakie zamówiła i jej osobiście zawiozłam je 50 km w jedną stronę w ramach Best Customer Service Ever. I cóż, w Polsce przyznaję, że raczej bym się bała tak zrobić, zakładając, że klient byłby osobą całkowicie mi nieznaną. No i cóż, bałabym się, że zrodzi to takie naprawdę gigantyczne pole do przekrętu, że wiecie, wici się rozejdą, że typiara daje za darmo drugie tyle dysków, jak się powie, że pierwsze nie dotarły. No i sporo widzę w Szwecji takich sytuacji, które bardzo znamiennie mi dają do zrozumienia, że kombinatorstwo w kulturze tutaj nie istnieje. Ktoś na przykład ustalił, że do autobusu wchodzi się pierwszymi drzwiami, więc cóż, no wszyscy stoją grzecznie w kolejce do pierwszych drzwi, mimo że wychodzić z tego autobusu można wszystkimi drzwiami, więc gdyby ktoś przy okazji wskoczył, to nawet przecież nie zostałby zauważony. Więc no takie okazje do przekrętów, przekręcików, drobnych naciągnięć tutaj po prostu nie są wykorzystywane, co ja osobiście szanuję, bo no jakkolwiek jestem pomysłowa i widzę te możliwości, to uważam, że niestety no, karma wraca, że istnieje w jakiś sposób efekt motyla, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. I wiem, że Polacy uważają, że na przykład naciągnięcie faktów na swoją korzyść, jeżeli to jest jakieś starcie na przykład z korporacją bezimienną, z ubezpieczalnią, z jakimś dostarczycielem usług, że to nie jest żadne oszustwo, że to jest takie zapewnienie sobie trochę lepszego bytu kosztem pomijalnych, marginalnych, anonimowych strat. To ja uważam niestety, że z tego niepostrzeżenie krok po kroku rodzi się właśnie taka kultura niestety wzajemnego oszukiwania się. No i cóż, no piąty i ostatni punkt będzie taki trochę na rozluźnienie. Chodzi mianowicie o domofon. Przedmiot stworzony przez samego szatana. W Szwecji ta instytucja istnieje, owszem, w niektórych blokach w nowym budownictwie, ale jednak znaczna większość osób, które tutaj znam, domofonu nie mają. I ja jestem również szczęśliwą nieposiadaczką tego ścierwa. Wygoda życia bez domofonu jest niezwykła. Wiecie, jak to jest, no? Domofony, kurde, wyją znienacka o różnych porach dnia i nocy. Psy się zrywają, zaczynają szczekać, lecieć do drzwi. Człowiek ma mikrozawał, no po prostu najgorzej. Czekanie na kuriera na przykład w tym kontekście jest oczekiwaniem na jakąś dźwiękową katastrofę. Domofonu się nie da wyciszyć, ustawi się tryb samolotowy. Jesteśmy po prostu no, skazani na to, że w każdej chwili nasz spokój może zostać brutalnie, gwałtownie zakłócony. Herbata w kubku, który właśnie zbliżamy do swoich ust, ląduje na naszej świeżo wypranej bluzie. Wątek, którym się zajmowaliśmy, bezpowrotnie jest stracony i tak dalej. Więc tutaj to ryzyko odpada w zupełności. Jak sobie radzimy? No, rodzimy sobie na przykład tak, że kurierzy czy dostawcy jedzenia czy listonosze no nie dzwonią domofonem. Jeżeli muszą, dzwonią przez telefon, a najczęściej po prostu dostają kod do drzwi, który, przypominam, nie pika w mieszkaniu, bo nie mamy domofonu. Nie jest też przypisane do żadnego mieszkania, jest jeden ogólny na cały budynek dla wszystkich wchodzących użytkowników, więc wyrzeczoni wbijają po prostu jak do siebie, po czym zwykle, co też jest ciekawe, zostawiają pakunki pod drzwiami, co, jak wiecie, już rodzi różne dziwne sytuacje, ale no, nie dyndolenie dzwonkiem jest mega spoko, bo również dyndolenie dzwonkiem jest tutaj chyba uważane za, może nie chamstwo, ale za taką niezręczność chyba społeczną. Też jak łatwo się domyślić, nie istnieje też instytucja takiego wzajemnego odwiedzania się sąsiadów. W Sopocie kiedyś sąsiadka do mnie przyszła po jakiś chyba tłuczek do mięsa. U nas przez 2 lata tutaj w Sztokholmie dzwonek zadzwonił u nas chyba tylko raz, gdy byliśmy werbowani do zarządu budynku. Zresztą pomyślnie, ale ogólnie mówię wam, życie bez domofonu jest, kurde, super, polecam. No i tak, to było moje 5 punktów, o których chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Pewnie jeszcze będą mi przychodzić jakieś inne do głowy, więc kto wie, może będzie jakaś kontynuacja tego wątku. Jeżeli tego słuchaliście, a wiem, że słuchaliście, bo przecież teraz tego słuchacie, dajcie proszę znać, jak wam się podobał ten odcinek i dajcie też znać, który z omawianych punktów jakoś was zaskoczył albo najbardziej zainteresował. Bardzo wam dziękuję z góry i życzę wam wszystkiego dobrego na nadchodzące święta i nie tylko. Do usłyszonka. Pa!